Campus. Campus.
Ja nazywam się Kamil Kuci. Jak zawsze o tej porze przynosimy się do Szkoły Głównej Handlowej.
Naukąt SGH.
Współpraca między przedsiębiorstwami to coś całkowicie normalnego. Często zresztą firmy opierają właśnie swój biznes na transakcjach business to business, czyli B2B. Ale takie współprace mogą też funkcjonować w ramach konkurujących ze sobą firm. I właśnie o tych drugich będziemy rozmawiać z doktorem Martą Mackiewicz z Instytutu Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o klastrach, czyli o grupie przedsiębiorstw, które tak naprawdę są geograficznie blisko, które technicznie ze sobą konkurują, a jednak ze sobą współpracują. Dobre wytłumaczenie? Zbyt proste? Czegoś brakuje?
Bardzo dobre, krótkie wytłumaczenie. Tak właśnie w najkrótszych słowach można byłoby podsumować najprostszą definicję klastra, czyli właśnie skupiska geograficznego powiązanych ze sobą różnego typu interakcjami przedsiębiorstw, którzy są albo producentami, albo wyspecjalizowanymi dostawcami, ale także instytucji naukowych, instytucji sektora nauki, takie jak instytuty badawcze albo uczelnie i instytucji otoczenia biznesu, a często także instytucji finansowych i przedstawicieli sektora publicznego, na przykład różnych agencji, takich jak na przykład agencje certyfikujące albo innego typu instytucje, które dostarczają wsparcia na przykład na rozwój przedsiębiorczości.
Jak rozumiem, to ta współpraca opiera się głównie na tym, żebyśmy jako właśnie taki jeden wspólny klastr mogli ze sobą współpracować, żeby firmy, instytucje mogły się szybciej rozwijać, wymieniamy się informacjami, swoimi osiągnięciami.
Tak, dokładnie o to chodzi. Ta współpraca właśnie na tym polega. Można to trochę też uprościć, jakby pokazując, że dzięki temu, że wszyscy są zlokalizowani dosyć blisko i współpracują, to znaczy mamy tutaj taki typowy efekt synergii, który polega nie tylko na tym, że są dostawcy blisko, są odbiorcy blisko i zachodzi tego typu współpraca taka czysto biznesowa, ale też mamy inne efekty, na przykład transfer wiedzy, transfer innowacji i możliwości dotarcia do odpowiednich osób w relatywnie krótkim czasie, co bardzo wspomaga różnego typu procesy.
Z takich klastrów, które znam jakoś tak z własnego doświadczenia, na pewno mi się pierwsze co nasuwa Dolina Krzemowa, która na pewno jest dużym klastrem, Stuttgart w ramach rozwoju motoryzacyjnego i marki, które tam ze sobą właśnie współpracują i może Hollywood, przemysł filmowy? W tamtym rejonie?
Dokładnie, jak najbardziej. Właśnie branża filmowa, znamy Hollywood czy Bollywood. Tak, bo właśnie w bardzo różnych sektorach działają klastry. No w Detroit na przykład też branża automotive. Najstarszy klaster w Polsce, Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim, też pewnie dosyć znany. No ale oczywiście mamy też klaster w sektorze finansowym, gdzie przykładem jest tutaj Londyn i City Center w Londynie, gdzie właśnie instytucje sektora finansowego są skupione też w takim dystrykcie.
To jeszcze szwajcarskie banki też możemy do tego zaliczyć?
Można pewnie, chociaż myślę, że tutaj mniej byłoby tych powiązań takich polegających na współpracy pomiędzy nimi i przekazywaniu sobie pewnych rozwiązań, czy to technologicznych, czy innego typu.
O tym właśnie będziemy rozmawiać, czyli o klastrach w dzisiejszej audycji. Zostańcie z nami, za chwilę przejdziemy do trochę większych detali. O co chodzi w tych klastrach, na jakiej płaszczyźnie współpracują i jak ewentualnie się kończą. O tym za chwilę. Zostańcie z nami. Klaster i jego definicja brzmi generalnie jak pole do zmowy wielkich korporacji, które mają działać jednocześnie na naszą niekorzyść, mają ze sobą współpracować, zmawiać się cenowo. Właśnie na naszą mam na myśli również konsumentów. Czy taki klaster, czy gospodarcze istnienie właśnie klastrów jest dobre dla państw?
Jest bardzo dobre nawet, chociaż ten aspekt, który pan redaktor przed chwilą podniósł, też był wielokrotnie rozpatrywany na różnych poziomach, również takich, jeśli chodzi o konkurencję, czy możliwość zakłócenia konkurencji rynkowej. No i jak się możemy domyślać, na pewno Komisja Europejska reagowałaby w takich sytuacjach, gdyby okazywało się, że to wprowadza pewnego typu zakłócenia dla wolnorynkowej konkurencji. Natomiast dzieje się odwrotnie, bo Komisja Europejska jest orędownikiem klastrów i wspiera klastry na różnych poziomach. Nie tylko poprzez promowanie samej idei klastrowania, ale również istnieją różnego typu instrumenty, takie typowo finansowe, które mają właśnie wpływać na rozwój klastrów w różnych krajach. Są też opracowywane różnego typu raporty i takie właśnie typowo konsultingowe, które mają pokazywać, jak to wsparcie otrzymane przez klastry wpływa na gospodarki, ale też wiele prac naukowych, które koncentrują się na właśnie wpływie klastrów na przykład rozwój gospodarczy poszczególnych regionów czy państw. W Europie ogólnie działa około 2900 klastrów według szacunków Komisji Europejskiej. No i oczywiście one są wszystkie zachęcane do dalszego rozwoju, ponieważ bardzo wpływają na działalność małych i średnich przedsiębiorstw oraz na przeżywalność startupów. Dodatkowo odnotowujemy tam bardzo dobre wskaźniki, jeśli chodzi o poziom produktywności, wynagrodzenia pracowników czy innowacyjność, na przykład mierzoną liczbą patentów. To pokazują liczne badania, które dotyczą na przykład właśnie firm skoncentrowanych w klastrach oraz firm, które w klastrach nie funkcjonują. No i widać wyraźnie, że dzięki tej współpracy klastrowej poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw się podnosi.
Wydawałoby się, że no, nie dziwne, że Unia Europejska również wspiera klastry, również dlatego, że klastry mają dużo większą możliwość lobbowania w tych instytucjach niż pojedyncze firmy nawet, które gdzieś tam jakieś dojścia mają.
Tak, dokładnie. I dlatego też między innymi stanowią one taką platformę dla przedsiębiorców do komunikowania się z instytucjami rządowymi czy z instytucjami publicznymi, na przykład na szczeblu samorządowym. No też wiemy, że w wielu przypadkach, kiedy potrzebujemy zasięgnąć głosu przedsiębiorców, to konsultowane są różnego typu grupy reprezentujące przedsiębiorstwa, prawda? Czy są to izby handlowe, czy stowarzyszenia pracodawców. Natomiast taki proces jest generalnie procesem ogólnoprzyjętym w różnego typu procedurze legislacyjnej na różnych szczeblach. Więc tutaj jak najbardziej klastry oczywiście pełnią taką rolę i reprezentują określone środowiska, nie tylko przedsiębiorców ogółem, ale również środowiska branżowe, no bo tak jak mówiliśmy, one się jednak są skoncentrowane na jednej branży albo branżach współpracujących.
Normalnie wydawałoby się, że właśnie między tymi branżami współpracującymi brakuje miejsca, szczególnie do współpracy, dlatego że hej, no konkurujemy ze sobą, każdy z nas chce mieć dobre wyniki sprzedażowe. Jak taki klastr się rodzi? Dlaczego firmy, które robią dokładnie to samo, osiedlają się w podobnych miejscach i dlaczego decydują się w ogóle na współpracę, jednocześnie mając taką perspektywę, że prawdopodobnie zmniejszy to naszą sprzedaż? Czy naprawdę wymiana informacji jest tak dużo warta dla tych firm?
No to nie tylko tak, że to jest wymiana informacji, to są też innego typu aspekty. Bo no po pierwsze mamy ten efekt lokalizacji, więc zmniejszają nam się też koszty, prawda? Koszty transportu chociażby. Mamy blisko zlokalizowanych odbiorców i dostawców. No to jest ten pierwszy podstawowy aspekt. Zwykle jest tak, że tworzy się taki zalążek, na przykład przy parku technologicznym, bądź przy jakimś uniwersytecie, czy Centrum Transferu Technologii, bądź też przy dużym przedsiębiorstwie, które zaczyna współpracować z wieloma dostawcami różnych komponentów czy usług, które to przedsiębiorstwo potrzebuje. No i w ten sposób tworzy się taki zalążek klastra. No i można powiedzieć, że rzeczywiście te firmy ze sobą konkurują, no ale dzięki temu, że konkurują, no to też muszą być coraz bardziej innowacyjne i inwestować w nowe technologie, ale dzięki tej współpracy mogą to robić wspólnie, na przykład częściowo oczywiście wspólnie, na przykład dzieląc pewnego typu koszty, których jedno przedsiębiorstwo nie mogłoby ponieść, bo na przykład byłoby to nieefektywne. Zwykle, jeżeli przedsiębiorstwo nie wykorzystuje na dużą skalę sprzętu laboratoryjnego, to nie inwestuje w taki sprzęt, bo jest on po prostu drogi, no i powinien być wykorzystywany bardziej w trybie ciągłym. Natomiast w klastrze można takim sprzętem dzielić się i wykorzystywać go wspólnie, ponosząc też wspólnie koszty takiej inwestycji. Więc tego typu korzyści pewnie zachęcają przedsiębiorstwa do uczestnictwa w klastrach, ale oczywiście nie tylko, bo też na pewno klaster jako taki zbiór różnego typu przedsiębiorstw i innego typu instytucji jest dużo bardziej wiarygodną formą do współpracy niż pojedyncze przedsiębiorstwo. Więc jeżeli mamy do czynienia z zagranicznymi dużymi kontrahentami, to też jakby wiedząc, że za jednym przedsiębiorstwem stoi cały klaster, takie zagraniczne przedsiębiorstwo łatwiej podejmie współpracę, bo wie, że tutaj jest ten potencjał. Jakby już mówiłam o tym efekcie synergii, ale taki prosty przykład. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo produkuje drzwi, drugie produkuje okna, trzecie robi design taki architektoniczny domów, czwarte produkuje jakieś konstrukcje stalowe, no to każdy to sprzedaje swoim odbiorcom jako jakiś tam komponent, tak? Czyli nie produkt końcowy, na którym, jak wiemy, mamy największą marżę. Jeżeli to złożymy u siebie w klastrze i sprzedamy już gotowy dom, który w dodatku ma jakieś super jeszcze funkcje, bo jest na przykład zeroemisyjny, no to każdy z tych przedsiębiorstw może otrzymać wyższą marżę niż tylko sprzedając te okna czy klamki.
Robiąc research do audycji, natknąłem się na takie pojęcie jak cykl życia klastra, czyli embrionalne, wzrostowe, dojrzałe, schyłkowe. Tak jakby te klastry były z góry skazane na upadek. A jednak są już takie klastry funkcjonujące bardzo długo i nie zapowiada się, żeby cokolwiek się z nimi stało. O co chodzi?
Czy nie jest tak, że klastry są skazane na upadek? Ten cykl życia klastra możemy trochę porównać do cyklu życia produktu, tak jak to znamy z teorii marketingowych. Natomiast w przypadku klastrów oczywiście my możemy wyróżnić kilka ścieżek, którymi taki klaster, który no powiedzmy zaczyna upadać, czyli liczba przedsiębiorstw zrzeszonych w takim podmiocie zaczyna się zmniejszać, bo na przykład te przedsiębiorstwa zaczynają upadać albo no po prostu zmniejsza się w nich zatrudnienie, więc one też jakby zaczynają mniej dostarczać na rynek. Natomiast to zwykle jest związane z procesem rozwoju technologii bądź tworzeniem się nowych technologii, co w obecnych czasach jest dość powszechne. I jeżeli klaster nie nadąża za tymi nowymi technologiami, to właśnie może ulec takiemu procesowi rozpadu. Jednak to nie jest przesądzone, że on wygaśnie czy upadnie, bo zawsze istnieje taka możliwość, że w oparciu o istniejące w klastrze zasoby jednak zostaną wytworzone nowe technologie, na których zaczną się opierać firmy zrzeszone w klastrze, albo pojawią się nowe firmy, które wniosą te technologie i zaczną je upowszechniać wśród współpracujących z nimi podmiotów. Wówczas klaster po prostu może wejść na zupełnie inną ścieżkę rozwojową i rozwinąć się jakby w oparciu o wcześniej istniejące zasoby, ale pójść inną ścieżką technologiczną. Można też powiedzieć, że niektóre klastry właśnie zakończyły swój żywot trochę dlatego, że przedsiębiorstwa te mniejsze, czyli te małe i średnie, których zwykle jest w każdym klastrze więcej niż tych dużych przedsiębiorstw, w zbyt dużym stopniu zaufały temu dużemu przedsiębiorstwu, dla którego były głównymi dostawcami. Więc jeżeli to przedsiębiorstwo nie było w stanie oprzeć swojej produkcji na właśnie najnowszych technologiach, to te mniejsze firmy jakby w związku ze spadkiem możliwości rozwojowych tego dużego przedsiębiorstwa również utraciły swoje. było to może właśnie takie trochę za duże zaufanie, że ta duża firma pociągnie też te mniejsze. A ponieważ no właśnie nastąpiło coś w rodzaju takiego rozleniwienia technologicznego, to nie inwestowały wystarczająco dużo we własny rozwój i w rozwój zasobów ludzkich i w rozwój technologii.
Już powoli zbliżając się do końca, wydaje mi się, że działanie klastrów bardzo dobrze opisuje słowo, a raczej pojęcie używane w zarządzaniu koopetycja lub kooperencja. Z połączenie słów angielskich cooperation i competition, bardzo obrazotwórcze słowotwórstwo, które idealnie pokazuje, że i współpraca i konkurencja mogą razem współżyć. To by było wszystko na dzisiaj. Doktor Marta Mackiewicz z Instytutu Gospodarki Światowej była moją gościnią. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Naukąt SGH.
I to również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuć. Ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.